Lekcja piąta, 30 lipca. Żar, ekstremalne gorąco. Sobota po południu, 23 lipca. Tekst pamięciowy, ale to panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola pana się spełni. Księga Izajasza 53, 10. Gdy umarła żona brytyjskiego pisarza Clive'a Lewisa 1898-1963, napisał on, nie grozi mi tak myślę utrata wiary w Boga. Prawdziwe niebezpieczeństwo polega na tym, że można zacząć wierzyć w tak straszne rzeczy o nim. Nie obawiam się, że dojdę do wniosku, a więc Boga nie ma wcale, lecz, a więc naprawdę Bóg jest taki. Gdy życie staje się naprawdę bolesne, niektórzy z nas całkowicie odrzucają Boga. Inni, jak Lewis, są kuszeni, by zmienić pogląd na Boga i źle myśleć o Nim. Musimy sobie zadać pytanie, jak ekstremalnie gorąco może być i jaki żar doświadczeń Bóg zaryzykuje dla swojego ludu, aby zrealizować swój ostateczny cel, ukształtować wierzących tak, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. List do Rzymian 8:29. Tydzień w skrócie, dlaczego Bóg jest gotowy zaryzykować niezrozumienie ze strony tych, od których oczekuje poznania i miłości? Jak bardzo jest gotowy na to, by być niezrozumianym, aby tylko ukształtować cię na obraz swojego Syna? Niedziela, 24 lipca. Abraham w tyglu. Przeczytaj 22 rozdział Księgi Rodzaju. Nagle i bez wyjaśnienia Bóg nakazał Abrahamowi złożyć w ofierze syna, który przyszedł na świat zgodnie z boską obietnicą. Czy możesz sobie wyobrazić to, co czuł Abraham? Dla niego było to zupełnie nie do pojęcia, że święty Bóg żąda od niego ofiarowania Izaaka. Nawet gdyby Abraham wierzył, że coś takiego jest do zaakceptowania, to co stałoby się z Bożymi obietnicami dotyczącymi dziedzictwa? Bez tego syna obietnica byłaby niezrealizowana. Pierwsza Księga Mojżeszowa 22:1-24. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego, Abrahamie. A on odpowiedział, oto ja. I rzekł, weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria, i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drew na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich, zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka, sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama tak, ojcze mój. A ten odpowiedział, oto jestem, synu mój. I rzekł, oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę, i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł, Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł, otom ja. I rzekł, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł tedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce, Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień, na górze Pana jest zaopatrzenie. Potem zawołał anioł pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc, Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich i w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Potem powrócił Abraham do sług swoich i wstawszy poszli razem do Beerszeby. I mieszkał Abraham nadal w Beerszebie. Po tych wydarzeniach doniesiono Abrahamowi, oto Milka urodziła synów Nachorowi, bratu twojemu, Use, jego pierworodnego, i Buza, brata jego, i Kemuela, ojca Arama i Keseda, i Haso, i Pildasza, i Idlafa, i Betuela. A Betuel zrodził Rebekę. Tych ośmiu urodziła Milka Nachorowi, bratu Abrahama. A nałożnica jego, imieniem Reuma, także urodziła Tebacha, Gahama, Tahasza i Maache. Dlaczego Bóg zażądał od Abrahama takiej ofiary? Skoro Bóg wie wszystko, jaki był cel takiej próby? Boże wezwanie i czas, w jakim zostało skierowane, nie były przypadkowe. Owszem, stało się to wszystko w takim momencie, by wywołać największe możliwe cierpienie, gdyż Bóg zaczekał ze swoją ostatnią, najcięższą próbą dla Abrahama aż do czasu, gdy zaciążyło na nim brzemię lat i tęsknił za odpoczynkiem od troski i znoju. Czy była to próba wymyślona przez szalonego Boga? Nic podobnego. Śmiertelna udręka, którą przeżył w ciągu tych mrocznych dni strasznej próby, została dopuszczona, by z własnego doświadczenia mógł zrozumieć wielkość ofiary poniesionej przez nieskończonego Boga dla odkupienia człowieka. Była to tylko próba. Bóg nigdy nie zamierzał dopuścić do tego, by Abraham zabił swojego syna. To ukazuje bardzo ważny element, który czasami pojawia się w działaniach Boga. Zdarza się, że Bóg może nakazać nam coś, czego tak naprawdę od nas nie chce. Dla Boga nie zawsze najważniejsze jest to, co zrobimy, ale to, czego się nauczymy i jak zostaniemy ukształtowani, odpowiadając na jego wezwanie. Jezus zapewne miał na myśli to doświadczenie Abrahama, gdy powiedział Żydom: Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój, i oglądał, i radował się. Ewangelia Jana 8:56. Abraham mógł stracić okazję do pełniejszego poznania Boga i jego planu, odrzucając polecenie jako pochodzące rzekomo nie od Boga, a od szatana. Kluczem do wytrwania Abrahama i procesu nauki, jakiemu został poddany, było to, że znał on głos Boga. Jak rozpoznajesz głos Boga? Skąd wiesz, że to on mówi do ciebie? W jaki sposób Bóg przekazuje ci swoją wolę? Poniedziałek, 25 lipca. Krnąbrni Izraelici. Historia Ozeasza zawiera przejmujące lekcje dla nas. Sytuacja Ozeasza była bardzo szczególna. Jego żona, Gomera, odeszła od niego i miała dzieci z innymi mężczyznami. Choć była niewierna, Bóg polecił Ozeaszowi przyjąć ją z powrotem i kochać. Ta historia miała być przypowieścią o Bogu i Izraelitach. Opuścili oni Boga i cudzołożyli duchowo z innymi bogami, ale Pan nadal ich kochał i pragnął okazywać im swoją miłość. Przyjrzyjmy się metodom działania Boga wobec nich. Jakie metody działania zapowiedział Bóg, by przywieść Izraelitów do siebie? Jak mieli się oni czuć, przechodząc przez te doświadczenia? Przeczytaj Księga Ozeasza 2:3-14. Mówcie do swoich braci, ludu mój, a do swoich sióstr, umiłowane. Oskarżajcie waszą matkę, oskarżajcie, gdyż ona nie jest moją żoną, a ja nie jestem jej mężem. Niech usunie znaki swojego nierządu ze swojego oblicza, a znaki swojego cudzołóstwa z pomiędzy swoich piersi. Bo inaczej rozbiorę ją do naga i ukażę ją taką, jaką była w dzień swojego narodzenia, i uczynię ją podobną do pustyni, i sprawię, że będzie jak wyschnięta ziemia, i umrze z pragnienia. Nie będę także miłował jej dzieci, gdyż są dziećmi nierządu, bo ich matka uprawiała nierząd, a ich rodzicielka postępowała bezwstydnie. Mówiła bowiem, pobiegnę za moimi kochankami, którzy mi dają chleb i wodę, wełnę i len, oliwę i napój. Dlatego oto ja zagrodzę jej drogę cierniem i odgrodzę ją murem tak, że nie znajdzie swoich ścieżek. Gdy będzie biegać za swoimi kochankami, nie dogoni ich, a gdy szukać ich będzie, nie znajdzie. Wtedy powie, nurze, wrócę do pierwszego swojego męża, gdyż wtedy mi było lepiej niż teraz. Ale ona nie wie, że to ja dawałem jej zboże, moszcz i oliwę, dawałem jej w obfitości srebro i złoto, z którego oni robili Baala. Dlatego zabiorę w swoim czasie z powrotem swoje zboże i swój moszcz w porze właściwej i pozbawię ją mojej wełny i mojego lnu, którym okrywała swoją nagość. A teraz obnażę ją na oczach jej kochanków i nikt jej nie wyrwie z mojej ręki. I położę kres wszelkiemu jej weselu, jej świętom, jej nowiom, jej sabatom i wszelkim jej uroczystościom. I spustoszę jej winnice i jej figowe sady, o których mówiła, to jest zapłata, którą mi dali moi kochankowie. I zamienię je w leśną gęstwinę, z której się żywią zwierzęta polne. Ta biblijna historia rodzi dwa ważne spostrzeżenia dotyczące tego, jak doświadczamy Boga, gdy prowadzi nas On do skruchy. Po pierwsze istnieje ryzyko, że nie rozpoznamy działania Boga. Gdy Izraelici przechodzili przez trudne i bolesne doświadczenia, mogło być im trudno rozeznać, że to Bóg działa dla ich zbawienia. Gdy ścieżkę blokują nam ostre ciernie albo znajdujemy się w sytuacji, z której nie widzimy wyjścia, czy jest możliwe, że to Bóg nadal nas prowadzi? Gdy brakuje nam podstawowych środków do życia i doznajemy wstydu, czy jest możliwe, że nasz Ojciec na to pozwala? Prawda jest taka, że niezależnie od naszych odczuć Bóg zawsze działa, by prowadzić nas do skruchy, bo tak bardzo nas miłuje. Po drugie istnieje ryzyko, że błędnie zrozumiemy działanie Boga. Możemy rozpoznać Jego działanie, ale nie spodoba się nam to, co On czyni. Gdy zostaliśmy zranieni i zawstydzeni, łatwo jest obwinić Boga o okrucieństwo, że nie interweniuje i nie troszczy się o nas. Ale Bóg zawsze działa, by odnawiać nas przez swoje przymierze miłości. Przeczytaj Księga Ozeasza 2:16-25. Co ten fragment księgi mówi o Bogu? Módl się, by Duch Święty wskazał ci, czy uciekasz przed Bogiem w jakiejś sferze swojego życia. Jeśli jesteś przekonany, że tak jest, dlaczego nie miałbyś zaczekać i przejść przez tygiel? Co powstrzymuje cię przed całkowitym poddaniem się Panu? Księga Ozeasza 2:16-25. Dlatego teraz ja zwabię ją i zaprowadzę na pustynię, i przemówię do jej serca. I dam jej tam winnicę, a z doliny Achor uczyni bramę nadziei. I słuchać mnie tam będzie jak w dniach młodości i jak w dzień swojego wyjścia z ziemi egipskiej. W owym dniu mówi Pan powie do mnie, mężu mój. I nigdy już nie powie do mnie, Baalu mój. Wtedy usunę z jej ust imiona Baalów, także ich imion nie będzie się już wspominać. W owym dniu ustanowię dla niej przymierze ze zwierzętami polnymi i ptactwem niebieskim, i płazami ziemi, a łuk i miecz, i wojnę zniosę z ziemi i sprawię, że będzie mieszkać bezpiecznie. I zaręczę cię z sobą na wieki, zaręczę cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania. I zaręczę cię z sobą na zasadzie wierności, i poznasz Pana. W owym dniu wysłucham, mówi Pan, wysłucham nieba, a ono wysłucha ziemi, a ziemia wysłucha zboża, moszczu i oliwy, a te wysłuchają Jezreela. I zasieje sobie lud w kraju, i zmiłuje się nad niemiłowaną, i powiem do niej ludu, ty jesteś moim ludem, a on powie, Boże mój. Wtorek, 26 lipca. Przetrwanie przez oddawanie czci Bogu. Co było powodem cierpienia Hioba? Przeczytaj. Księga Hioba 1:6-22. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc, wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę, Hioba? Bo nie mam równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc, czy za darmo jest Job tak bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma, czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? Na to rzekł Pan do szatana, oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko jego nie dotykaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana. I zdarzyło się pewnego dnia, gdy jego synowie i jego córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata, że przybył posłaniec do Joba, mówiąc, woły orały, a oślice pasły się obok nich. Wtem napadli Sabejczycy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza, uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł, ogień Boży spadł z nieba, spalił trzodę i sługi i pochłonął je, uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł, Chaldejczycy wystawili trzy chówce, napadli na wielbłądy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza, uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł, twoi synowie i twoje córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata. Wtem gwałtowny wicher zerwał się od pustyni i uderzył na cztery węgły domu, także on zawalił się na mu łódź i zginęli, uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Wtedy Job powstał, rozdarł szaty i ogolił głowę, potem padł na ziemię i oddał pokłon i rzekł, nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. Księga Joba 2:1-10. I zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, wśród nich przybył też i szatan, aby się stawić przed Panem. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc, wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego, trwa jeszcze w swej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc, skóra za skórę. Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie? Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości i jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy. Na to rzekł Pan do szatana, oto jest w twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana, i dotknął Joba złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy. Wtedy ten wziął sobie skorupę, aby się nią skrobać, i siedział w popiele. I rzekła do niego żona, czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złorzecz Bogu i umrzyj. Odpowiedział jej, mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty. To zdumiewająca historia. Aniołowie przybywają przed oblicze Boga, a szatan przybywa wraz z nimi. Bóg zadaje mu pytanie, gdzie bywał? A szatan odpowiada, wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Następnie Bóg zadaje pytanie, czy zwróciłeś uwagę na sługę mojego, Hioba? Samo pytanie jest proste, ale zdumiewające jest to, kto je zadaje. To nie szatan wskazuje Hioba jako obiekt próby, ale to Bóg jako pierwszy wspomina patriarchę. Wiedząc, co ma się stać, Bóg zwraca uwagę szatana na Hioba. Natomiast na ziemi Hiob nie ma pojęcia, w jak ekstremalnie gorącym tyglu za chwilę się znajdzie. A choć jasne jest, że to nie Bóg, ale szatan powoduje cierpienie Hioba, jasne jest także, że to Bóg daje przyzwolenie szatanowi na zniszczenie majątku Hioba, odebranie mu jego dzieci i pozbawienie go zdrowia. Skoro Bóg dopuścił, by Hiob cierpiał, jakie znaczenie ma to, czy Bóg, czy szatan osobiście powoduje cierpienie? Jak Bóg może być sprawiedliwy i święty, skoro aktywnie dopuszcza do tego, by szatan zadawał ból Hiobowi? Czy ta sytuacja jest szczególnym przypadkiem, czy charakterystyczną cechą działania Boga także wobec nas dzisiaj? Jak Hiob zareagował na próby, które go spotkały? Zobacz Księga Hioba 1:20-21. Wtedy Hiob powstał, rozdarł szaty i ogolił głowę, potem padł na ziemię i oddał pokłon i rzekł: nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. Na takie cierpienie można odpowiedzieć w jeden z dwóch sposobów. Możemy popaść w rozgoryczenie i gniew, odwrócić się od Boga i uwierzyć, że jest On okrutny i niekonsekwentny, albo możemy uchwycić się Boga jeszcze mocniej. Hiob uporał się ze swoją katastrofą, pozostając w obecności Boga i oddając Mu cześć. W Księgach Hioba 1:20-21 widzimy trzy elementy oddawania czci Bogu, które mogą nam pomóc w cierpieniu. Po pierwsze, Hiob uznaje swoją bezradność i fakt, że nie ma prawa niczego się domagać: nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Po drugie, uznaje to, że Bóg nadal panuje nad wszystkim: Pan dał, Pan wziął. Po trzecie, potwierdza swoją wiarę w sprawiedliwość Boga: niech będzie imię Pańskie błogosławione. Przechodzisz przez życiowe próby? Pójdź zatem za przykładem Hioba. Jak naśladowanie postawy patriarchy może pomóc nam przetrwać trudne chwile? Środa, 27 lipca. Przetrwanie dzięki nadziei. Ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy, byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. Drugi list do Koryntian 1:8-9. Paweł, jako wybrany Boży apostoł, zniósł więcej niż większość ludzi. Jednak nigdy się nie załamał. Raczej coraz usilniej oddawał chwałę Bogu. Przejrzyj listę jego wybranych doświadczeń w drugi list do Koryntian 11:23-29. Sługami Chrystusa są? Jako niespełna rozumu to mówię, daleko więcej ja, więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nadmiarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego, 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i nagości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie, troska o wszystkie zbory. Jeśli kto słabnie, czy i ja nie słabnę? Jeśli kto się potknie, czy i ja nie płonę? A następnie przeczytaj drugi list do Koryntian 1:3-11. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Bo, jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Jeśli tedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia, jeśli zaś pocieszenie, jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy, a nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak i w pociesze. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy, Byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie przy waszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas. W drugi list do Koryntian 1:4 Paweł stwierdza, że powinniśmy przyjmować współczucie i pocieszenie od Boga, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. W jakim stopniu cierpienie może być powołaniem do duszpasterskiej służby? Jak możemy być bardziej wyczuleni na takie możliwości? Za naszym pośrednictwem Bóg pragnie służyć cierpiącym ludziom. To oznacza, że może dopuścić do tego, byśmy najpierw sami doświadczyli cierpienia. Wtedy będziemy w stanie zaoferować innym wsparcie nie na podstawie jakiejś przyswojonej teorii, ale z własnego doświadczenia współczucia i pocieszenia okazanego ze strony Boga. Ta zasada jest oparta na przykładzie życia samego Jezusa. Paweł opisał swoje doświadczenia nie po to, by wzbudzić nasze współczucie dla Niego. On pragnął nam uświadomić, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach Bóg może interweniować, okazując nam swoje współczucie i pocieszenie. Nawet gdy nasze życie jest zagrożone, więcej, gdy pewne jest, że je stracimy, Bóg uczy nas, byśmy polegali na Nim. Możemy Mu ufać, bo nasz Bóg wzbudza umarłych. Paweł kieruje swój wzrok na głoszenie Ewangelii i wie, że Bóg uratuje go także w przyszłości. Wytrwałość Pawła opierała się na trzech następujących rzeczach, które wymienia w drugi list do Koryntian 1:10-11. A. Historii Bożych dokonań. Z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. B. Postanowieniu Pawła, by skupić uwagę na samym Bogu, w Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. C. Nieustającym wstawiennictwie świętych, przy waszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas. Czego możesz się nauczyć od Pawła, by nie wpadać w pułapkę użalania się nad sobą z powodu życiowych trudności? Czwartek, 28 lipca. Największy żar. Dotąd w lekcjach tego kwartału rozważaliśmy szereg przykładów ciężkich doświadczeń, którymi Bóg posługuje się, by prowadzić wierzących do czystości charakteru Chrystusa. Studiując te przykłady, ktoś mógłby dojść do wniosku, że Bóg jest surowym i bardzo wymagającym nadzorcą. Łatwo byłoby stwierdzić, wiemy, że Bóg chce czegoś dobrego dla nas, ale te przykłady nie świadczą dobitnie o Jego opiece i miłości. Wskazują raczej na to, że Bóg posługuje się przemocą. Dąży do swojego celu, nie zwracając uwagi na to, jakie trudności to powoduje w naszym życiu, i nie zostawiając nam wyboru w tej sprawie. To prawda, że żyjąc w świecie pełnym grzechu, możemy jedynie w niewielkim stopniu zrozumieć, dlaczego złe rzeczy spotykają dobrych ludzi. W przyszłym życiu zrozumiemy wiele spraw znacznie lepiej. Zobacz pierwszy list do Koryntian 4:5. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Pierwszy list do Koryntian 13:12. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Ale teraz musimy wierzyć, że Bóg jest z nami i troszczy się o nas, nawet jeśli nasze życie nie jest lekkie i przyjemne. Izajasz dobrze opisuje to napięcie dotyczące wiary. Przeczytaj, Księga Izajasza 43:1-7. Lecz teraz do tak mówi Pan, do który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu, nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem, do moim jesteś. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię, gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem, ja, Święty Izraelski, Twoim wybawicielem, daje Egipt na okup za Ciebie, Etiopię i Sabę zamiast Ciebie. Dlatego, że jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja Cię miłuję, więc daję ludzi za Ciebie i narody za Twoje życie. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Ze wschodu przywiodę Twoje potomstwo i z zachodu zgromadzę Cię. Do północy powiem, wydaj. A do południa, nie zatrzymuj. Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi. Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem. W Księga Izajasza 43:2 Bóg mówi, że Jego lud przejdzie przez wody i ogień. Są to symbole największych niebezpieczeństw, ale wypowiedź ta może nawiązywać też do przejścia w dramatycznych okolicznościach przez Morze Czerwone i Jordan, gdy znajdowali się w drodze do nowego życia. Mógłbyś oczekiwać, że Bóg zadeklaruje, iż ochroni swój lud przed tymi niebezpieczeństwami i poprowadzi go łatwiejszą drogą. Jednak, jak to jest z pasterzem w 23 rozdziale Księgi Psalmów, Bóg mówi raczej, że gdy przyjdą trudne chwile, to Jego wierni nie poddadzą się, bo On będzie z nimi. Wróć do Księga Izajasza 43:1-7. Wymień sposoby, jakimi Bóg upewnia swój lud o swoim pocieszeniu w czasach zagrożenia od wody i ognia. Jaki obraz Boga malują w Twoich myślach te zapewnienia? Jakie Boże obietnice są dla Ciebie szczególnie cenne w tych wersetach? To, czego nauczyliśmy się o ciężkich Bożych próbach, możemy podsumować w trzech punktach. Po pierwsze, żar, przez który Bóg nas prowadzi, ma zniszczyć nie nas, ale grzech. Po drugie, doświadczenie Bożego tygla nie ma nas przygnębić, ale ma nas oczyścić stosownie do celu, w jakim zostaliśmy stworzeni. Po trzecie, Boża troska o nas nawet w najtrudniejszych chwilach jest stała i pełna czułości, bowiem On nigdy nie zostawi nas samych, bez względu na to, co nas spotyka. Czego Księga Psalmów 103:13-14, Ewangelia Mateusza 28:20. Pierwszy list do Koryntian 10:13, pierwszy list Piotra 1:7 uczą nas o działaniach i charakterze Boga. Jak doświadczyłeś w swoim własnym życiu tego, o czym mówią te wersety? Księga Psalmów 103:13-14. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy, pamięta, żeśmy prochem. Ewangelia Mateusza 28:20. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Pierwszy list do Koryntian 10:13. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Pierwszy list Piotra 1:7. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Piątek, 29 lipca. Do dalszego studium. Bóg zawsze doświadczał swój lud w piecu ucisku. W ogniu takiego pieca żużel zostaje oddzielony od prawdziwego złota chrześcijańskiego charakteru. Jezus przygląda się próbie. Wie, czego potrzeba, by oczyścić drogocenny kruszec, aby mógł odbijać promienie Jego miłości. Przez trudne doświadczenia Bóg kształci charakter swoich sług. Widzi, że niektórzy posiadają zdolności, które można użyć do rozwoju Jego dzieła, więc poddaje tych ludzi próbom. W swej opatrzności stawia ich w sytuacjach, w których ich charakter jest sprawdzany. Ukazuje im ich słabość i uczy polegać na nim. W ten sposób Bóg realizuje swój zamiar. Ludzie zostają wychowani, wyszkoleni i wykształceni, przygotowani do urzeczywistnienia wielkiego celu, dla jakiego zostały dane im ich zdolności. Skoro Bóg w swej opatrzności przewidział dla nas próby, przyjmijmy krzyż i wypijmy kielich goryczy, pamiętając, że to ręka Ojca podaje go nam do ust. Ufajmy Mu tak samo w mroku nocy, jak i w świetle dnia. Czyż nie potrafimy wierzyć w to, że Bóg daje nam tylko to, co służy naszemu dobru? Jakże możemy nawet w noc udręki nie wznosić serca i głosu w pieśni pochwalnej, gdy pomyślimy o Jego miłości ku nam objawionej na krzyżu Golgoty? Pytania do dyskusji. 1. Poproście jednego z uczestników studium biblijnego, by opowiedział o swojej próbie wiary, może nie tak trudnej, jak próba, której został poddany Abraham, ale równie ciężkiej. Czego możecie się nauczyć z tego doświadczenia oraz związanych z nim sukcesów i porażek? 2. Zastanów się nad ostatnią dobą życia Chrystusa. W jakich trudnych sytuacjach się znalazł? Jak przetrwał trudności? Jakie zasady wynikają z jego przykładu i jak możemy je zastosować w naszym osobistym tyglu doświadczeń? 3. Podczas studium biblijnego omówcie kwestię poruszoną w lekcji, jak przez nasze cierpienie możemy służyć innym ludziom, którzy doświadczają cierpienia? Chociaż jest w tym sporo prawdy, to jednak jakie problemy mogą się wiązać z takim poglądem? 4. Ellen White radzi nam, ufajmy Bogu tak samo w mroku nocy, jak i w świetle dnia. Jednak wiemy, że łatwiej to powiedzieć niż zrobić. Jak możemy pomagać sobie nawzajem w rozwijaniu wiary, która uzdalnia nas do takiej postawy? Dlaczego ważne jest to, byśmy ufali Bogu w trudnych czasach?